Drodzy Państwo, zapraszam może na trochę krótszą audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś jest z nami ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista, Instytut Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Witamy bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam bardzo serdecznie wszystkich szukających Słowa Bożego. Niedziela, 24 września, to 25 niedziela zwykła w ciągu roku. W liturgii słowa słuchamy dzisiaj fragmentu z księgi proroka Izajasza z 55 rozdziału od wersetu 6 do 9. Jeżeli ktokolwiek z nas może, warto otworzyć sobie księgę proroka Izajasza, czy fragment tegoż właśnie tekstu wydrukowany w tygodniku katolickim, jednym, drugim, trzecim, czy jakimkolwiek, prawda, mamy w naszych rodzinach te pisma. Warto z nich korzystać również w taki sposób, że do niedzielnej Eucharystii przygotowujemy się poprzez wcześniejszą, osobistą lekturę w ciszy, w trakcie modlitwy, a zwłaszcza właśnie poprzez wspólne rozważanie, do którego zapraszam. W pierwszym czytaniu rozbrzmiewać będzie to wielkie wołanie proroka Izajasza kierowane do ludu, który kończy czas wielkiej pokuty na wygnaniu w Babilonii. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To praktycznie zapewnienie, które prorok w imieniu Pana Boga składa. Szukajcie Pana, bo rzeczywiście pozwoli Wam się znaleźć. Wzywajcie Go, bo rzeczywiście Pan teraz, gdy nawróciliście się, jest blisko was.
Przyjdź Duchu Święty, odnów oblicze ziemi, przyjdź, abyśmy wierzyli, przyjdź, abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelium jest z Twoją pomocą możliwe we wszystkich wymiarach boskich i ludzkich.
Nasze rodziny, na myśli i czyny, na serca rozdarte i grzechy uparte, na troski codzienne, uśmiechy i złości. Przyjdź Duchu pokoju i miłości. Ty, który jesteś podporą Kościoła, nam oczy, na życia urodę, na łąki i lasy, na ziemię i wodę, i spraw, by w nas samych cud Boży zagościł. Przyjdź Duchu pokoju i miłości. Ty, który jesteś pod nasze oczy na drugiego człowieka, który właśnie teraz na naszą miłość czeka. Ty, który jesteś podporą Kościoła, Ty, który obracasz planety dookoła, Ty, który pomagasz nam w trudzie i znoju.
Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.
Prorok Izajasz w 55 rozdziale od wersetu 6 do 9 podejmuje temat szukania Pana. To wielkie wezwanie, z jakim zwraca się do ludu, który pozostaje jeszcze w niewoli babilońskiej, jakkolwiek rozbrzmiewa już głos dobrej nowiny, że oto Pan zamierza wyprowadzić swój lud i poprowadzić go do Jerozolimy. Słuchamy w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii takiego oto wezwania. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Jakże pięknie brzmi to oświadczenie proroka. Z jednej strony wezwanie kierowane do ludu, szukajcie Pana, a z drugiej strony prorok, mąż Boży, zapewnia, że Pan rzeczywiście pozwoli się znaleźć i jest blisko. Oto teraz jest Bóg blisko was. Minął bowiem czas pokuty. To ciężkie doświadczenie wygnania, tęsknoty za świątynią, za Jerozolimą, za ziemią obiecaną kończy się. Ten czas pokuty ściągnęły grzechy Izraela, zwłaszcza grzechy bałwochwalstwa, chwiejności w odniesieniu do wiary. Nie wiedzieli, czy służyć Panu, Bogu prawdziwemu, który objawił się Mojżeszowi, Abrahamowi najpierw, który mówił przez proroków, namaszczał królów, czy też składać hołdy, boskie hołdy Baalowi, Bogu burzy, czczonemu szeroko na terenie Syrii, Kanaanu. Rzecz jasna, te wpływy pogańskie były tak silne, że najpierw plemiona północne, a po pewnym czasie również Królestwo Judy uległo daleko idącej degradacji religijnej, takiemu właśnie zagubieniu, że czy to w tym takim pomieszaniu religii prawdziwej z religią bałwochwalczą ostatecznie sprowadzili nas z siebie nieszczęście. Pan, Bóg przymierza, Bóg Abrahama, Bóg Mojżesza, Bóg Dawida opuścił swój lud, opuścił świątynię. Wrogowie natomiast, najeźdźcy, zburzyli wszystko, zniszczyli, zrujnowali, a lud, oczywiście w zdecydowanej większości, zamożne rodziny zwłaszcza, uprowadzili na wygnanie do Babilonii. I oto rozlega się ten wspaniały głos, który w imieniu samego Adonai, tego, który jest, tak brzmi przecież jego imię, objawione Mojżeszowi, jestem tu również z wami na wygnaniu, w imieniu tego Boga prawdziwego, jakkolwiek niewidzialnego, prorok zwany drugim Izajaszem zwraca się do wspólnoty przymierza. Szukajcie Pana. Tego Pana, którego znacie z przepowiedni, z nauczania proroków, ze świadectw wcześniejszych pokoleń zapisanych czy przekazywanych w ramach tradycji religijnych. Szukajcie Boga, który jest, który jest Bogiem Wszechmocy, jest Bogiem żyjącym, Bogiem sprawiedliwości, miłości, miłosierdzia. I tak jawi się w tym wielkim wezwaniu proroka Bóg, w imieniu którego prorok przemawia. Bóg, który pozwala się znaleźć, można go wzywać, bo jest blisko. To wielkie wołanie proroka Deutero Izajasza nawiązuje, czy wpisuje się w wielki nurt tradycji biblijnej, w której rzeczywiście znajdujemy świadectwa o szukaniu Pana. Sięgnijmy do tekstu bardzo blisko spokrewnionego z czytanym zdaniem, mianowicie z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 4, werset 29. Mojżesz, oczywiście tekst powstał znacznie później, spisany, zapewnia lud, że gdyby pobłądził, ale nawracał się, wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. Mamy tutaj taki ważny warunek tego owocnego szukania Pana z całego serca i z całej duszy. W tym zdaniu proroka Deutero Izajasza, zwłaszcza w kontekście tego jego wołania, wybrzmiewa inny warunek. Szukać Pana może lud, który się nawraca, którego serce jest skruszone. Słyszymy to zresztą w następnym zdaniu proroka. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę, człowiek nieprawy swoje knowania, niech się nawróci do Pana. A więc zarówno złe czyny, jak też złe słowa, knowania wręcz, kłamstwa, czy wreszcie zmiana myślenia, to nawrócenie, o którym tutaj mowa, dotyczy po prostu sposobu myślenia o Panu Bogu. To podstawowy warunek, takie właśnie całościowe, dotyczące i czynów, i słów, i myślenia, nawrócenie, czyli ukierunkowanie na pełnienie woli Bożej, na myślenie według tego, co mówi Pan Bóg przez proroków, przez prawo, które objawił. Ale warto też pamiętać o tym warunku odczytanym z Księgi Powtórzonego Prawa 4:29, mianowicie będziecie szukać Boga waszego, znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. Gdy sięgniemy jeszcze do proroka Amosa, 5 rozdziału tej jakże pięknej, a zarazem jakże realistycznie oskarżającej Izraela o grzechy księgi, tam znajdziemy też takie wezwanie: szukajcie mnie, a żyć będziecie. A w kolejnym paralelnym zdaniu prorok Amos mówi: szukajcie dobra, a nie zła. Szukać dobra to tyle samo, co szukać właśnie tej bliskości, doświadczalnej obecności Pana Boga. Z tego szukania rodzi się życie. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Podsumujmy tę analizę tematu szukania Pana, o którym mówi prorok Izajasz w pierwszym czytaniu liturgii słowa, słowami z Dziejów Apostolskich. Mianowicie w 17 rozdziale apostoł mówi tam o poganach, do których się zwraca na Areopagu, wzywa ich i mówi, wzywa ich do wiary w Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, ale mówi też o ludziach, którzy jeszcze nie znają prawdziwego Boga, ale szukają prawdy, szukają dobra, postępują drogą sprawiedliwości. Mianowicie mówi, że oni szukają Boga, a on pozwoli się im znaleźć, oni szukają go jak, niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. To jakże zachęcające stwierdzenie płynące z ust apostoła. Oczywiście z kontekstu jasno wynika, że to określenie od każdego z nas dotyczy ludzi prawych, ludzi o dobrze ukształtowanym sumieniu, wrażliwym na to, co piękne, co dobre, co prawdziwe, co sprawiedliwe, gotowych nieść pomoc bliźniemu. Rzeczywiście Bóg jest niedaleko od każdego z nas, gdy tak właśnie postępujemy. Nawet jeżeli jeszcze nie otrzymaliśmy objawienia prorockiego, czy wręcz chrystusowego objawienia dotyczącego osoby Pana Boga, kim On jest, że jest naszym Ojcem, Stworzycielem, pełnym miłości, pełnym miłosierdzia, pełnym dobroci. Ale takie właśnie życie kierowane dobrze uformowanym sumieniem, wrażliwym na prawdziwe wartości, takie życie jest szukaniem Boga niejako, czy jakby po omacku, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Warto te słowa odnieść do naszego życia, codziennego postępowania, naszych zmagań z przeciwnościami, czy różnego rodzaju trudnościami, różnego rodzaju oskarżeniami, czy kłamstwami, czy niegodziwościami, abyśmy jednak zachowywali w tym naszym codziennym postępowaniu, myśleniu, mówieniu w sposób zgodny z wolą Bożą, według sumienia wrażliwego na prawdziwe Boże wartości, te, które Stwórca zaszczepił w duszy człowieka, ukierunkował jego duszę, jego serce ku tym właśnie wielkim wartościom, jak miłość, miłosierdzie, dobroć, życzliwość, przebaczanie, sprawiedliwość, zaangażowanie, szukanie prawdy, szukanie dobra. Bo rzeczywiście tego rodzaju postępowanie jest szukaniem Boga. Dla pełni obrazu trzeba jeszcze dodać, że rzecz jasna Pismo Święte mówi też o takim szukaniu Pana Boga, które polega na wołaniu do Niego, na modlitwie. Na przykład w Psalmie 32 czytamy w wersecie 6 takie oto stwierdzenie. Każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby i zostanie wysłuchany. Ta właśnie taka modlitwa jest szukaniem Boga. Modlitwa wytrwała, modlitwa pełna zaufania, modlitwa, zwłaszcza ta wznoszona w sytuacji potrzeby, trudności, przeciwności, one niejednokrotnie bardzo przybliżają nas do Pana Boga. Pozwalają nam łatwiej dostrzec Jego obecność, Jego działanie w naszym życiu. Pod warunkiem, że rzeczywiście szczerze do Niego wołamy. W tej postawie synowskiej, synowskiego zaufania. Przykład takiego szukania, takiej modlitwy daje nam Pan Jezus zresztą. To jest to właśnie szukanie, dążenie do Pana Boga z całego serca, z całej duszy. Duszy, która wypowiada się w słowach modlitwy natchnionych miłością, wiarą, czyli całkowitym zaufaniem Bożej dobroci, Bożej wszechmocy, Bożej obecności. Tak więc zaiste przyjmijmy z wielką radością to wezwanie proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Można by powiedzieć, zaiste, szukajcie Pana, bo On pozwala się znaleźć. Wzywajcie Go, bo On naprawdę jest blisko każdego z nas. Zapewnia nas o tym Pan Jezus, mówiąc, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. To zebrani w imię moje oznacza po prostu zebrani na modlitwie. Tak jak właśnie w czasie niedzielnej liturgii w kościołach naszych zebrani jesteśmy w imię Pana, Pana Zmartwychwstałego, Pana, w którym objawia się cała wszechmoc Boża, miłość Boża. Gromadząc się w Jego imię, doświadczamy Jego obecności. Ale najpierw rzeczywiście trzeba do tej świątyni, do tego miejsca spotkania, gdzie sprawowana jest liturgia, przyjść, uczynić mniej czy więcej kroków, zarówno tych właśnie w sensie stricte fizycznym, jak też tych kroków duchowych, być obecnym duchowo, całym sercem na tym niedzielnym zgromadzeniu wiernych. Tak jak Pan Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A każdą liturgię rozpoczynamy przecież od znaku krzyża słowami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to wezwanie oznacza po prostu apel do obecności Bożej. Jest wyrazem tego naszego szukania bliskości Pana Boga, tego spotkania bezpośredniego, osobistego z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To już jest objawienie ewangeliczne, nowotestamentowe. Prorok Starego Testamentu, Izajasz, mówi bardziej ogólnie: szukajcie Pana, bo zaiste pozwala się wam teraz znaleźć. Wzywajcie Go, bo teraz, kiedy wypełniliście czas pokuty, nawróciliście się, Pan jest blisko. Szukajcie Pana.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele, to bardziej konieczne ze względu dla was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
Drugie czytanie dzisiejszej liturgii słowa to fragment niezwykle pięknego, osobistego listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Filipi to znaczne miasto macedońskie. To pierwszy w Europie teren apostolskiej działalności świętego Pawła. Przybył on tam podczas swej drugiej podróży misyjnej, trwającej od roku 50 do 53. Pierwsze jego kroki i przeżycia w tym mieście znamy dzięki opisowi świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich w rozdziale 16. To teksty rzeczywiście bardzo nam znane, bliskie, jakże piękne. Gościnność neofitki Lidii z jednej strony, ale z drugiej strony bezprawie rzymskich urzędników skazujących Pawła i jego towarzysza Sylasa, obywateli rzymskich, na chłostę i więzienie. Ale te bardzo bolesne przeżycia były takimi doświadczeniami, które między apostołem a wspólnotą założoną tam przez niego, wspólnotą chrześcijańską rzecz jasna, czyli kościołem Filipi, zadzierzgnęły wyjątkowo serdeczny węzeł przyjaźni. I do tej więzi przyjaźni, wręcz takiej ojcowsko-synowskiej miłości między apostołem a wierzącymi w tym właśnie mieście Filipi, odwołuje się święty Paweł, gdy znajduje się w więzieniu. Egzegeci dyskutują, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia takiego zasadniczego, czy jakby to powiedzieć, w pełni przekonującego, o jakie więzienie chodzi. Tradycyjnie umieszcza się napisanie tego listu tak jak listu do Efezjan i Kolosan, Filemona, między rokiem 61 a 63 z uwięzienia w Rzymie, ale w ostatnich latach coraz częściej, coraz więcej autorów, komentatorów, także katolickich, przyjmuje taką możliwość, że święty Paweł, list do Filipian, pisał podczas prawdopodobnego uwięzienia w Efezie w latach 56-57. To ważne okoliczności pokazujące nam, jak święty Paweł przeżywa ten czas swojego uwięzienia, do kogo się zwraca i o czym pisze, mając przed oczami również możliwość śmierci, ale z drugiej strony widzi, że te jego przeciwności, te prześladowania, te po prostu nieprawości urzędników rzymskich sprawiły, że wzmogła się gorliwość apostolska innych. Mówi o nich w poprzednich wersetach, na samym początku listu do Efezjan. A w tym fragmencie, który stanowi treść dzisiejszego drugiego czytania, apostoł przede wszystkim mówi o sobie, o swoim doświadczeniu teraz, gdy jest uwięziony i przeczuwa zbliżającą się śmierć. Rozpoczyna się czytanie niezwykłym zdaniem: bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Widzimy tutaj, że apostoł jeszcze nie jest całkowicie pewien, że to już jest definitywne uwięzienie, zakończy się ostatecznie sądem skazującym na śmierć, a więc rzeczywiście jest możliwość dopatrywania się tego uwięzienia w Efezie w latach 56-57, bo zakłada równie dobrze możliwość dalszego życia apostolskiego i głoszenia Ewangelii pośród oczywiście wielu trudności, przeciwności, których rzecz jasna nie boi się. Ale zobaczmy, jak rozumie to swoje właśnie apostolskie życie. Czy to pełne właśnie przeciwności, prześladowań, gorzkich słów, obraźliwych słów ze strony wrogów, czy wręcz właśnie aresztowań, biczowania, uwięzienia. Mówi: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. To w moim ciele, to wyrażenie oznacza oczywiście moją osobę, moje działanie, moje słowa. Wszystko to, co stanowi o mnie, jest źródłem uwielbienia Chrystusa. Przypomnijmy sobie, bo mamy tutaj ten sam czasownik, który występuje w hymnie Magnificat. Wielbi dusza moja Pana i wysławia po prostu Jego wszechmoc. Ten czasownik, który megalino grecki oznacza czynić albo deklarować kogoś czy coś wielkim. Otóż życie czy działalność apostolska świętego Pawła, nawet naznaczona różnorodnymi przeciwnościami, trudnościami, cierpieniami, jest źródłem wywyższenia Chrystusa, jest narzędziem, dzięki któremu Chrystus staje się wielki, staje się znany po prostu, przybliża się do tych, którzy do niedawna byli jeszcze poganami, nie mieli większego wyobrażenia o zbawieniu, które jest w Chrystusie, o zmartwychwstaniu. Tak widzi święty Paweł swoją osobę, swoją działalność apostolską, swoje nauczanie, ale również te cierpienia, których doświadcza. Mówi o tym notabene we wcześniejszym wersecie, że za sprawą tego, że właśnie został uwięziony, znany jest Chrystus również w pretorium, a więc pośród żołnierzy, pośród tych właśnie, którzy mają z nim kontakt, gdy on jest w kajdanach. To 13 werset. Kajdany moje stały się głośne w Chrystusie, czy z powodu Chrystusa, w całym pretorium i u wszystkich innych. Jakże to piękne spojrzenie na to, co przychodzi apostołowi przeżywać. nie jakieś załamanie, depresja, rozczarowanie, pretensje. Przeciwnie. Widzi w tym wszystkim, co go spotyka, łącznie z uwięzieniem, jeżeli to jest rzymskie już uwięzienie, czyli z perspektywą bliskiej śmierci męczeńskiej, widzi w tym wszystkim po prostu źródło wysławiania, czyli głoszenia Chrystusa jako Zbawiciela, jako naszego właśnie Odkupiciela. I to jest źródłem jego pokoju, jego nadziei na to, że może po prostu spokojnie stanąć przed Chrystusem. Dlatego też całą tę swoją działalność apostolską, tak właśnie pełną zaangażowania, ale też tego właśnie dramatyzmu, tych sprzeciwów, czy to ze strony właśnie gmin żydowskich, czy to ze strony urzędników rzymskich, notabene też pilnujących bałwochwalczego kultu cesarza. Apostoł postrzega w kluczu: dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć, gdy przyjdzie śmierć męczeńska z powodu głoszenia Ewangelii, to zysk. Na czym ten zysk polega? Otóż ten zysk to przejście na spotkanie z Chrystusem. Doznaję nalegania. Pragnę odejść, aby być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Ale z drugiej strony pragnie też pozostawać dalej w ciele, czyli dalej żyć, by głosić Ewangelię, bo to dla was bardziej konieczne. Jakże to niezwykłe zdania apostoła miłującego zarówno ten kościół w Filipi, z którym właśnie łączą go tak serdeczne więzi, wspólnota, która bardzo troszczyła się o apostoła, tylko od niej był gotów przyjmować wszelkiego rodzaju pomoc, za którą notabene jest wdzięczny, w tym liście wyraża tę wdzięczność. A z drugiej strony widzimy po prostu apostoła, który ma przed oczami nieustannie Chrystusa, Chrystusa zmartwychwstałego, tego, który stanął na drodze jego życia, który przemówił do niego, który przemienił go radykalnie. I dlatego Chrystusa przechodzi z miasta do miasta przeróżnymi, prawda, kolejami. Toczy się jego życie apostolskie, łącznie z prześladowaniami, czy uwięzieniem, czy właśnie rychłą śmiercią męczeńską, ale zawsze ma przed oczami, zafascynowany jest właśnie wielkością Chrystusa, miłością Chrystusa, Syna Bożego, który mu się objawił i chciałby tę właśnie wspaniałą postać Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela, Zmartwychwstałego Pana, uczynić znaną, bliską każdemu człowiekowi. Tak jeszcze bardziej znaną wiernym w miasteczku Filipi, jak też tym, którzy go jeszcze w ogóle nie słyszeli, tak jak wspominał właśnie o tych pretorianach, czy wielu innych, prawda, pogańskich mieszkańcach miasta Filipi. Tak więc rozważajmy w tę niedzielę tę wielką, żarliwą miłość apostolską świętego Pawła. To jego wielkie zaangażowanie otrzymał od zmartwychwstałego Chrystusa najwięcej, jak mógł człowiek otrzymać, pełne objawienie boskiej osoby zmartwychwstałego Pana. Rzucił się w jego ramiona, a równocześnie całe swoje życie, całe swoje zdolności, umiejętności, cały swój intelekt, odwagę, męstwo poświęcił w służbie tegoż właśnie zmartwychwstałego Chrystusa, aby on stał się znany, był wielbiony przez tych, których umiłował, a swoją miłość ofiaruje Chrystus każdemu człowiekowi. Ważne jest tylko, by człowiek o niej wiedział, by się na nią otworzył, by ją przyjął, by tą miłością Chrystusa napełnił swoje serce, swoją duszę, tak jak święty Paweł, aby być z Chrystusem, który jest już teraz z nami, przychodzi do nas, ten, który przychodzi, ten, który nas miłuje, a równocześnie Chrystus, ten, który nas oczekuje, który pragnie nas przywitać w Bogu, domu Ojca. Tak jak notabene do nawracającego się, wyrażającego wiary i skruchy na krzyżu brata, Pan Jezus mówi: przecież zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Mówi to do tego, który nawet w ostatniej chwili swojego życia, ale w pełni świadom, że ma obok siebie właśnie tego, który nas miłuje, sprawiedliwego, zwraca się do niego, woła do niego z pełną wiarą, zaufaniem: wspomnij na mnie. Do tego człowieka Pan Jezus mówi: dziś ze mną będziesz w raju. Takiego Chrystusa ma też przed oczami święty Paweł, gdy pozostaje w więzieniu i na horyzoncie jego życia, jeszcze całkiem młodego człowieka, jawi się perspektywa męczeńskiej śmierci, ale się jej nie boi. Wręcz przeciwnie, wyraża pragnienie. Pragną odejść, aby być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Ale z kolei miłość do człowieka, do was, przynagla mnie, aby prosić, by pozostać jeszcze w ciele, bo to dla was bardziej konieczne. Niech to wielkie pragnienie świętego Pawła Apostoła napełnia nasze serca, nasze dusze, nasze sumienia, abyśmy pragnęli być z Chrystusem teraz i wtedy, kiedy na horyzoncie naszego życia zacznie się jawić wyraźnie czas odejścia z tego świata, aby być z Chrystusem. Szukajcie Pana, szukajmy Chrystusa, aby z Nim być. Chrystusa, zmartwychwstałego Pana.
Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za pomoc w rozważaniach pierwszego i drugiego czytania z najbliższej 25. niedzieli zwykłej. Był z nami ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista, Instytut Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Dziękuję też i Państwu za uwagę. To była audycja Szukając Słowa Bożego.